Jest z nami pan senator Artur Warzocha. Szczęść Boże, panie senatorze.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Kłaniam się również. Panie senatorze, zakończyły się obrady Senatu, ostatnie chyba przed przerwą wakacyjną, bardzo intensywne. I gdybyśmy się chcieli pokusić, panie senatorze, o krótkie podsumowanie tych obrad, to co należałoby powiedzieć? Jakie szczególnie ustawy są warte podkreślenia z pańskiej perspektywy?
No ja bym zwrócił może uwagę przede wszystkim na trzy ważne głosowania, które miały miejsce podczas ostatniego posiedzenia Senatu. Mianowicie na ustawy reformujące polski wymiar sprawiedliwości, to po pierwsze. Po drugie debata i głosowanie nad wnioskiem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przeprowadzenie referendum w sprawie zmian w Konstytucji. I trzecia ważne głosowanie, ważna ustawa to jest zmiana ordynacji wyborczej, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. Na tym zresztą też koncentrowały swoją uwagę media. Słusznie zresztą, dlatego że jeżeli chodzi o ten pierwszy problem, czyli o dokończenie reformowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, polskiego sądownictwa, no to mieliśmy do czynienia już chyba z ostatnim aktem na tej ścieżce legislacyjnej. Teraz te zmiany, które zostały wywołane, czy też zostaną wywołane poprzez nasze proces legislacyjny, będą wdrażane.
Teraz jeszcze podpis prezydenta ta ustawa oczekuje?
Tak, czekamy jeszcze oczywiście na podpis pana prezydenta. Znaczy nie, podpis pana prezydenta pod tymi trzema ustawami został już złożony. Czekaliśmy dosłownie do przedwczoraj. To zostały ustawy podpisane, co też wywołało dodatkowo jakieś emocje wśród osób, które gromadziły się pod Pałacem Prezydenckim i protestowały przeciwko temu.
Panie senatorze, tutaj już na ten temat wiele powiedziano, a więc już może trudno coś nowego dodać. Argumenty padły na temat reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dlatego może jeszcze dotknę tej kwestii innej, ordynacja wyborcza, zmiana tutaj ordynacji wyborczej. Podnoszą się głosy, że ta zmiana przepisów faworyzuje wielkie partie. Ten próg efektywny, realny, też według opinii ekspertów senackich wzrósł trzykrotnie. Jak się by pan odniósł do tych głosów, tych zarzutów?
Znaczy, jeżeli chodzi o wypowiedzi, czy też zdanie ekspertów, czy nawet ekspertów, czy też legislatorów, no to powiem tak, no są to jakieś opinie, prawda, które są wydawane przez takie czy inne osoby, które współpracują z nami na co dzień. One są oczywiście cenne i one są brane pod uwagę. Natomiast tutaj jakby ten merytoryczny zarzut, który przecież próba formułowania tego, ubierania tego jakby w taką formę merytoryczną, właśnie sprowadza się do tego, że ta zmiana ordynacji faworyzuje już duże ugrupowania. Więc ja powiem tak, że nikt nikomu nie zabrania podejmowania działalności politycznej w Polsce. Trzeba się tylko przebić z pewną ideą. Mamy nawet teraz, w dobie finansowania bezpośrednio z budżetu państwa partii politycznych, takie przypadki, kiedy ugrupowanie, czy też stowarzyszenie, czy jakiś ruch społeczny, czy ruch polityczny, organizowany zupełnie od podstaw, dostaje się do parlamentu i może liczyć na dotacje, bezpośrednie dofinansowanie z budżetu państwa. Może liczyć na to, że jeżeli oczywiście zaproponuje sensowny program Polakom, może się rozwijać, może budować swoje struktury i rosnąć w siłę, że tak to ujmę. Nic nie stoi na przeszkodzie z jakąś sensowną propozycją programową wychodzić do wyborców, wychodzić do Polaków. To, że w tej chwili ta ordynacja rzeczywiście może w różnych symulacjach zwiększyć przewagę partii już, które zdążyły okrzepnąć na scenie politycznej, rzeczywiście wychodzi tak z tych, wynika tak z tych przeprowadzanych różnego rodzaju symulacji, ale to wcale nie oznacza, że mniejsze partie, że mniejsze ugrupowanie, nawet takie, które jeszcze nie powstały, a które mogą powstać w najbliższym czasie, jeszcze przed wyborami do Europarlamentu, nie mogą zyskać poparcia. Nikt nikomu szans na starcie nie przekreśla, również w formie tej przeprocedowanej przez Sejm, Senat ustawy o ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Myśmy chcieli przede wszystkim zlikwidować pewne dysproporcje, które powstawały na terytorium całej Rzeczypospolitej, mianowicie wyrównać szanse na właściwą reprezentację ugrupowań w poszczególnych regionach.
No właśnie, bo tu mówią zwolennicy tej zmiany przepisów, że to jest teraz, ta nowelizacja jest bardziej proobywatelska.
Tak, dlatego że ona będzie po prostu w sposób lepszy i w sposób pełniejszy odzwierciedlała, czy też reprezentowała społeczności lokalne w tych terenach, na tych terenach, które były do tej pory niedoszacowane bądź niedoreprezentowane. Zlikwidowaliśmy zasadę tak zwanego mandatu wędrującego, który powodował na przykład to, że niekiedy osoby, które zyskiwały wyższe poparcie, tego mandatu nie otrzymywały ze względu na to, że proporcjonalnie większa była ilość głosów oddanych na dane ugrupowanie w innym województwie i ten jeden mandat przechodzi do tego innego województwa. No, można sobie zadać pytanie, czy to było sprawiedliwe, prawda? Czy to było sprawiedliwe wobec wyborców, czy to było sprawiedliwe wobec danego polityka, który kandydował, który zdobył często kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy głosów i nie otrzymywał mandatu. No, a wcale nie będąc najniżej uplasowany pod względem ilości zdobytych głosów. Więc no, ta zasada została zlikwidowana i ordynacja moim zdaniem została poprawiona i też liczymy bardzo na to, że pan prezydent Andrzej Duda podpisze tę ustawę i że będziemy mogli już według przepisów nowej ordynacji przystąpić do wyborów do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku.
Jak należy, panie senatorze, rozumieć decyzję Senatu na temat dotyczącą referendum konstytucyjnego, propozycja pana prezydenta?
Konstytucyjnego, to znaczy referendum konsultacyjnego.
Konsultacyjnego, tak.
Miało w założeniach doprowadzić do wypowiedzenia się przez suwerena odnośnie do zmiany konstytucji.
Dają zarzuty, że to jest lęk przed słuchaniem obywateli, opinii obywateli.
Nie, tutaj nie ma żadnego lęku z naszej strony, jeżeli chodzi o zasięganie zdania, o zdanie obywateli, tylko uważamy, że to nie jest dobry moment na to, żeby obywateli pytać, dlatego że przede wszystkim data, która została zaproponowana przez pana prezydenta, okazała się bardzo niefortunna i ona mogłaby doprowadzić do tego, że referendum po prostu byłoby nieważne i wtedy byśmy sobie, a dyskusja na temat zmian konstytucji jest bardzo potrzebna, mało tego, większość z nas, czyli mam tutaj na myśli senatorów Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że jest konieczna zmiana konstytucji. Właściwie to wszyscy chyba uważamy, bo żaden z nas nie zagłosował przeciwko temu referendum. Uważamy, że powinna zmiana konstytucji nastąpić, natomiast nie w tym momencie, dlatego że w tym roku będziemy na pewno dwukrotnie iść do urn wyborczych, przynajmniej w większości gmin do takiej sytuacji.
Tak, co do daty, pani senatorze, teraz mówimy o dacie, natomiast jeszcze wejdźmy w meritum tych pytań, propozycji pytań pana prezydenta. Jak senatorzy zapatrują się na samą treść tych pytań? Na ile państwo się z tymi pytaniami gdzieś się w nich odnajdujecie, odnajdywaliście się?
Większość z nich, można powiedzieć, że dotykała spraw takich fundamentalnych, ważnych, natomiast pytanie jest również takie, czy o wszystko należało pytać w kontekście zmian konstytucyjnych. Bo ja nie jestem do końca przekonany, czy na przykład powinniśmy dążyć do tego, żeby wprowadzić zagwarantowanie dotyczące zdrowej żywności właśnie na poziomie konstytucyjnym. Czy to jest pytanie, czy to powinno się akurat znaleźć w konstytucji, w przepisach ustawy zasadniczej? No ja osobiście uważam, że nie. Oczywiście powinniśmy na pewno mocniej podkreślić rolę i znaczenie rodziny. Uważam, że tak, ale też pytanie, czy zostało w sposób właściwy sformułowane pytanie, które pan prezydent chciał w referendum zadać. Nie jestem również przekonany co do wielu innych kwestii, które były proponowane przez pana prezydenta. No pierwsze pytanie też wzbudzało takie szerokie, można powiedzieć, kontrowersje, bo ono mianowicie dotyczyło tego, czy w ogóle zmiany konstytucyjne są potrzebne. No co by było, gdyby okazało się, że suweren wypowiedziałby się przeciwko wprowadzaniu zmian, no to tutaj właśnie istniało to niebezpieczeństwo, że nie bardzo moglibyśmy dalej dążyć do tego, żeby przeprowadzać zmiany w Konstytucji.
Czy pana zdaniem, panie senatorze, te pytania zaproponowane, one były dla posłów, dla senatorów zaskakujące? Nie było gdzieś wcześniej dyskusji nad samymi pytaniami?
Nie, dlatego, że do nas docierały różne odgłosy, które wielu też z nas uczestniczyło, wielu parlamentarzystów, w tym posłów i wielu senatorów uczestniczyło w debacie, którą pan prezydent zaproponował i brało udział w spotkaniach, które się odbywały. Były z udziałem pana ministra Muchy. On tam bardzo szeroko omawiał te zagadnienia. Była na początku propozycja 15 pytań. W końcu one sprowadziło się to do tego, że w referendum miało zostać zadanych 10 pytań. Ostatecznie, jak wiemy, nie będzie zadane żadne z tych pytań. I ja uważam, że dobrze, dlatego że zostalibyśmy z tym problemem tak trochę nie mając sposobu, nie widząc sposobu na rozwiązanie go w sposób taki skuteczny, bo trzeba też zwrócić uwagę na to, że kiedy już byśmy suwerena społeczeństwo naszych obywateli fatygowali do urn, gdybyśmy, i załóżmy, że udałoby nam się zmobilizować i ponad 30% poparcia, znaczy obecności przy urnach uzyskać, osiągnąć, no to taki wynik obligowałby nas do tego, żebyśmy dalej z tym problemem coś zrobili. Czyli mianowicie trzeba by było dążyć do tego, żeby przeprowadzić zmianę konstytucji. A my w obecnej kadencji parlamentu takiej większości konstytucyjnej niezbędnej nie mamy. No, możemy liczyć co najwyżej tylko w jednym tylko aspekcie. Mianowicie jeżeli chodzi o sposób wybierania posłów i senatorów, chodzi tutaj o te sławne jednomandatowe okręgi wyborcze, liczyć na wsparcie posłów z ugrupowania Kukiz 15. A to oznaczałoby, że po pozostałych kwestiach nie wyrażają parlamentarzyści Kukiz 15 jakiegoś większego zainteresowania. Mało tego, no w wielu innych kwestiach się po prostu fundamentalnie różnimy. A to oznaczałoby, że nie doprowadzilibyśmy do tych zmian, które miał na myśli pan prezydent i utopilibyśmy dyskusję na temat zmian konstytucyjnych na długie, długie lata. Znaczy odłożylibyśmy to.
A co teraz, panie senatorze, co teraz z tą debatą, która już przecież rozpoczęła się? Co dalej będzie z nią?
No ja myślę, że trzeba ją będzie kontynuować, tylko trzeba się chwilkę zastanowić nad tym, w jaki sposób to zrobić, bo my w tej chwili takiego gotowego rozwiązania nie ma. Musimy przeżyć najpierw wybory samorządowe. No należycie z odpowiednią czcią i atencją przeżyć również nasze obchody, kulminację obchodów stulecia odzyskania niepodległości w listopadzie tego roku. I tak przygotować się do wyborów parlamentarnych w przyszłym roku, żeby większość wyrażająca wolę zmian w Konstytucji ją tę większość po prostu uzyskała, żeby tę większość po prostu uzyskać. Wtedy można mówić poważnie o Konstytucji, a w międzyczasie prowadzić szeroką debatę, ale nie z elitami politycznymi, nie w gronie samych polityków, tylko w gronie szerszym, oczywiście, zaangażując, i to wymaga niezwykłych umiejętności i sposobu, i znalezienia sposobu na to, żeby dotrzeć z takim przekazem do szerokiej opinii publicznej, po to, żeby wszyscy obywatele zrozumieli, że zmiany w Konstytucji są potrzebne.
Panie senatorze, bardzo dziękuję za te wypowiedzi. Tematów, którym zajmował się Senat w tym tygodniu, było znacznie więcej, ale chyba te, dziękuję których bardzo dotknęliśmy, wzbudzały najwięcej emocji i pytań. Panie senatorze, bardzo dziękuję. Boże, pozdrawiam serdecznie.
Ojcu i wszystkim słuchaczom błogosławionej niedzieli.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.